Więcej serca
i mniej barier.
Tatiana Slowi, dzień dobry. Dzień dobry w bardzo nietypowe święto, dlatego że dziś mamy, proszę Państwa, Światowy Dzień Toalety. Temat, który zna każdy z nas i który powinien być przyjazny dla wszystkich. Ale z toaletami i z ich dostępnością bywa różnie, szczególnie z dostępnością tych toalet, które przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami. Z założenia taka toaleta nazywa się toaletą dostępną, ale nie zawsze tak jest. I to jest jeden z problemów, które poruszę dziś w audycji z moimi gośćmi, a są nim Monika Łada, prezes Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także z Fundacji Paweł Rydzyński.
Dzień dobry.
To będzie oczywiście jeden z tematów, który poruszamy, ale dlaczego właśnie wy jesteście gośćmi tej audycji? Dlatego, że od wielu lat Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info stała się takim ambasadorem generalnie niewidocznych niepełnosprawności. A z wielu przyczyn to właśnie tych osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami ten problem niedostępności toalet dostępnych dotyczy. Jak to jest, pani Moniko?
W Polsce z niewidocznymi niepełnosprawnościami żyje kilka milionów osób. Generalnie osób z niepełnosprawnościami jest nawet 7 milionów, z czego 80% to osoby właśnie z niewidocznymi niepełnosprawnościami. Te osoby często spotykają się z brakiem zrozumienia. Są oceniane po pozorach. Ktoś mówi, nie wyglądasz na osobę z niepełnosprawnością. To ma miejsce także przy okazji dostępu do toalet. Taka osoba, próbując skorzystać z zamkniętej toalety, czekając na wpuszczenie do takiego miejsca, jest oceniana znowu po pozorach. Odmawia się jej niejednokrotnie, ponieważ stwierdza się bez żadnych konkretnych informacji, że takiej osobie taki dostęp się nie należy.
No i właśnie, to teraz, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, na czym polega problem tych toalet dostępnych, czyli toalet dla osób z niepełnosprawnościami, to są po prostu toalety często zamykane. Albo na klucz, o który trzeba poprosić kogoś, albo no, ograniczone takim wideodomofonem, który ma dawać prawo do weryfikacji tego, czy ktoś tę niepełnosprawność ma, czy może jednak nie. Ja od razu też naszych słuchaczy proszę o Państwa doświadczenia. 603-06-06-06 to jest numer SMS-owy, pod którym możecie się dzielić także z nami swoimi doświadczeniami. No właśnie, te toalety dostępne po prostu nie zawsze są dostępne, one są bardzo często zamykane. I to jest coś, o zmianę czego apelujecie.
Niestety z niezrozumiałych dla mnie przyczyn zarządcy tego typu toalet często mówią, że dbając o bezpieczeństwo, dbając o higienę, porządek w tego typu toaletach, muszą je zamykać. Jest to dla mnie o tyle dziwne, że toalety dla osób bez niepełnosprawności, te, z których korzysta większość osób, nie są zamykane, a tak samo dba się o ich czystość, tak samo dba się o to, żeby nie były zdewastowane. Dlatego tym bardziej trudno mi zrozumieć, czemu akurat te toalety muszą być zamykane na klucz, czemu muszą być ograniczane przez wideodomofony. Co więcej, o ile wideodomofon nie byłby najgorszy, gdyby wpuszczano tam każdą osobę, która zgłasza potrzebę skorzystania z toalety, to niejednokrotnie tak nie jest. Te osoby, dzwoniąc do toalety, tak jak powiedziałam, są oceniane po pozorach, po tym, że ktoś wygląda na młodą, zdrową osobę bez niepełnosprawności i wtedy mówi się, nie, proszę iść do innej toalety. Tak nie powinno być, ponieważ chociażby osoba ze stomią niejednokrotnie potrzebuje tego, aby w jednym pomieszczeniu mieć dostęp także do bieżącej wody. Tego w toalecie dla osób bez niepełnosprawności nie da się osiągnąć. W związku z tym ta osoba będzie musiała z nich skorzystać i ograniczenie jej tego dostępu jest dla mnie niezrozumiałe.
My nie rozumiemy do końca, dlaczego zarządcy toalet, właściciele obiektów, w których funkcjonują takie toalety, decydują się na ich zamykanie, właśnie na ich ograniczanie dostępności poprzez konieczność skorzystania z klucza, czy poproszenia przez wideodomofon, czy to ochroniarza, czy to kogoś z administracji, czy osoby sprzątającej, żeby taką toaletę otworzył. I niestety spotykamy się z takimi właśnie reakcjami, że ale przecież to jest toaleta dla inwalidów. to jest w ogóle, abstrahując, że to jest archaiczne i nie funkcjonujące, i takie słownictwo, które nie powinno w dzisiejszych czasach już funkcjonować, to no, z takimi sytuacjami spotykają się osoby z niewidoczną niepełnosprawnością, które muszą z takiej toalety skorzystać. Nie dlatego, że akurat do damskiej zwłaszcza toalety bywa kolejka w takich punktach, czyli ktoś jest po prostu, mówiąc kolokwialnie, wygodnicki, tylko po prostu ma taki stan zdrowotny, ma taką sytuację, że musi skorzystać. I my sygnalizujemy taką rzecz. Nie rozumiemy, dlaczego ktoś zamyka tę toaletę i ogranicza dostęp, natomiast jeżeli już ma jakieś uzasadnienie, to przynajmniej jako takie niezbędne minimum, które dla nas i tak jest słabym kompromisem, nie chcę powiedzieć zgniłym, ale nieidealnym kompromisem, jest to, że jak już musisz te drzwi zamykać, to przynajmniej nie każ swojemu pracownikowi weryfikować przyczyny. Że jeżeli ja podchodzę i dzwonię na ten domofon, czy idę do jakiegoś punktu po klucz, to niech mi ktoś ten klucz da, bądź mi te drzwi otworzy i nie pyta, po co mi ta toaleta.
I teraz mamy taką absurdalną sytuację, kiedy osobą, która ma ten klucz i która weryfikuje pełno lub niepełnosprawność tego, kto o ten klucz prosi, no to nie jest, nie wiem, weryfikator do spraw niepełnosprawności, tylko zazwyczaj jest to na przykład ochroniarz, czasami są to jakieś służby typowo porządkowe i im trzeba się nagle spowiadać z tego, co mi właściwie dolega, tak?
Niestety czasami to ma faktycznie miejsce, a wyobraźmy sobie, że niekoniecznie chcemy opowiedzieć o swojej sytuacji zdrowotnej, o swojej niepełnosprawności, temacie bardzo intymnym, bardzo osobistym, przypadkowym osobom w centrum handlowym, w urzędzie, czy w innym ogólnodostępnym budynku, zwłaszcza, że często słuchają tego także inne osoby. Co więcej, trzeba mieć jeszcze na względzie drugą kwestię. To, co Paweł powiedział, że wideodomofon nie jest do końca kompromisem. Bierzmy pod uwagę, że kwestie korzystania z toalet niejednokrotnie są tematem pilnym, szczególnie, jeżeli ktoś doświadcza problemów zdrowotnych. Wydłużanie czasu dostępu do tej toalety przez to, że trzeba pójść do innego pomieszczenia po klucz, często na przykład na innym piętrze nawet, że trzeba zadzwonić, poczekać, aż ktoś nam tę toaletę otworzy, no jest wydłużeniem czasu, które dodatkowo powoduje dyskomfort dla tej osoby, może być bardzo stresujące. Mamy wiele sygnałów od osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami, że wiedząc, że w danym miejscu nie ma dostępnej toalety, ta osoba nie bywa tam, ogranicza swoją aktywność społeczną, chociaż wielokrotnie chciałaby korzystać na przykład z danego miejsca, ale nie robi tego, wiedząc, że wiąże się dla niej z nieprzyjemnymi sytuacjami.
Jeden z słuchaczy pisze do nas: oj, temat znany szczególnie w transporcie. Domyślam się, panie Kolinsie, że chodzi między innymi o wszelkiego rodzaju przystanki, dworce i tak dalej. Chociaż w pociągach chyba nie jest najgorzej, bo tam, zdaje się, nie mamy tego rozróżnienia.
Nie, w pociągach nie. W pociągach, jeżeli toaleta jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, chociaż tak jak mówię, to jest błędne określenie, bo ono zawęża to grono. Natomiast dlatego mówimy toaleta dostępna. Natomiast oczywiście w pociągach nie ma takiej sytuacji. Każda toaleta jest dostępna i otwarta na tych samych zasadach dla wszystkich użytkowników. Natomiast rzeczywiście problem dotyczy obiektów dworcowych.
Natomiast no, pamiętajmy o tym, że w pociągu wiele toalet nie jest dostępnych, ponieważ są na przykład zbyt wąskie drzwi, że przestrzeń danej toalety jest niedostosowana dla osób na przykład korzystających z wózka. To jest bardzo istotne. Być może to tutaj pan, który się skontaktował z redakcją, miał też na myśli.
Teraz wyjaśnijmy też, na czym polega ta dostępność, bo wspomnieliśmy już, muszą być odpowiednio szerokie drzwi, żeby móc po prostu manewrować we wnętrzu takiej toalety wózkiem, czy na przykład będąc o kulach. Powinien być także obligatoryjnie dostęp do bieżącej wody. To jest szczególnie istotne dla tych wszystkich osób, które no, mają bardziej skomplikowane te czynności higieniczne, bo są na przykład osobami ze stomią. Co jeszcze jest istotne i jakie grzechy jeszcze popełniają ci projektujący te toalety?
Ja bym raczej nie tyle o grzechach projektujących, co o grzechach związanych z utrzymaniem tych obiektów. Osoby korzystające z tych toalet często sygnalizują nam, że te poręcze, które tam są zainstalowane, one są obluzowane. I ich zastosowanie jest często niemożliwe lub bardzo trudne i to jest na pewno też sygnał dla osób zarządzających, dla konserwatorów, tak, osób odpowiadających za stan techniczny, żeby takich rzeczy pilnować na bieżąco, bo to nie jest dekoracja, to nie jest gadżet, tylko to jest urządzenie, to jest sprzęt, który pomaga osobom, które muszą skorzystać z tego typu toalet, które się muszą na przykład chwycić. To zresztą nie muszą być też, tak jak mówiliśmy, osoby z niepełnosprawnościami, to mogą być na przykład osoby starsze. które nie posiadają żadnej niepełnosprawności, ale chociażby z racji wieku, no muszą mieć uchwyt, poręcz, którą się chwytają w momencie korzystania z toalety.
Innym grzechem jest tutaj traktowanie toalet dostępnych jako miejsce na przechowywanie sprzętu, na przykład sprzętu, który obsługuje później serwis sprzątający. Mopy, wózki z chemią wszelaką do utrzymania czystości. Oczywiście, wiadomo, trzeba to gdzieś trzymać, ale czemu akurat w toalecie dostępnej? Wiele osób właśnie sygnalizuje nam to, że wchodzi do takiego miejsca, które okazuje się w zasadzie składzikiem, a nie toaletą, co bardzo ogranicza korzystanie.
W internecie można znaleźć zdjęcia między innymi takich toalet, gdzie oczywiście jest więcej miejsca, są nawet te uchwyty, ale na przykład umywalka czy lustro zamontowane są już na takiej wysokości, że osoba siedząca na wózku nie ma szansy z nich skorzystać.
Nie chcę lokować produktu, jeżeli tak mogę powiedzieć, ale nie tak dawno w jednym z trójmiejskich szpitali, nie chcę powiedzieć w którym, ale w jednym z trójmiejskich szpitali korzystałem właśnie z toalety dostępnej, która była świeżo wyremontowana i wszystko w niej było idealnie, za wyjątkiem jednej rzeczy. Prawdopodobnie na etapie projektowania ktoś nie pomyślał o konieczności montażu zasuwki. I ta zasuwka była ewidentnie spoza kompletu. Ona została zamontowana, prawdopodobnie kupiona w jakimś markecie ze sprzętami budowlanymi czy AGD i ona została zamontowana na śrubkę, tylko że ona została zamontowana na wysokości mniej więcej moich oczu. Biorąc pod uwagę, że ja mam 1,80 m, to można się łatwo domyślić, w jaki sposób nie mogłaby z takiej zasuwki skorzystać osoba korzystająca z wózka. Więc to są takie detale, które znowu osoby pełnosprawne, osoby bez niepełnosprawności nie zwracają na to uwagi, no ale diabeł, jak widać, bardzo tkwi w szczegółach.
Ja, proszę państwa, mam nieco ponad 1,50 m i ewidentnie zauważam, jakiego wzrostu był człowiek montujący lustra, bo nawet mi często zdarza się widzieć w lustrze tylko i wyłącznie czubek własnej głowy. Brak toalet, takich porządnych toalet na pętlach autobusowych, o tym także pisze pan Collins, faktycznie bywa to problemem, a pamiętajmy, że no, podróż jest takim miejscem, które skłania nas po prostu zawsze do skorzystania z tej toalety w miejscu publicznym. Tutaj nie ma ucieczki, że a może w hotelu będzie inaczej i tak dalej. Natomiast pan Antoni pisze do nas, że przeszkadzają mu słowa ministra i ministerka pojawiające się w naszych informacjach. No, język ma być językiem, który włącza, który jest inkluzywny. O języku więcej, także tym dotyczącym niepełnosprawności, będziemy mówić już za chwilę, więc panie Antoni, może chce się pan podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat tego, czy mówi się osoba niepełnosprawna, czy osoba z niepełnosprawnością, bo to także ciekawy wątek. Jeżeli chodzi o te toalety i o ich dostępność, wracając do tego tematu, zastanawiam się, czy to zamykanie tych toalet, które powinny być dostępne nie tylko z nazwy, nie wynika z tego, że wiele placówek chce mieć tę toaletę dostępną, bo takie są wymogi. Natomiast ograniczenie dostępu do niej zdejmuje też obowiązek takiego dbania o nią po prostu, co no, tutaj byłoby niestety przykrą konstatacją.
Być może jest to motywacja części zarządców. Czasami jest to też zwyczajnie brak świadomości. Ja nie zarzucam nikomu złej woli. Być może jest tak, że komuś, kto nie doświadczył tego typu sytuacji, wydaje się, cóż to za problem, żeby powiedzieć przez ten wideodomofon o swojej sytuacji zdrowotnej. Cóż za problem jest, to, żeby podejść kawałek dalej do na przykład recepcji i poprosić o ten klucz. Oczywiście, być może dla części osób nie będzie to problemem, ale bierzmy pod uwagę, że tematy zdrowia, niepełnosprawności są naprawdę delikatne. Są to tematy intymne i starajmy się zawsze wczuć się w sytuację takiej osoby, dla której rozwiązanie przygotowujemy na przykład w swoim obiekcie.
Mamy wiele obiektów dużych, publicznych. One mogą korzystać ze wszelkiej już jakiejś systemowej pomocy przy projektowaniu. Różnie to wychodzi. Natomiast myślę sobie teraz o tym, że pewnie słuchają nas jacyś przedsiębiorcy, może właściciele małych restauracji, może właściciele jakichś innych punktów, którzy też chcieliby, aby ich toalety były dostępne, to gdzie wtedy szukać tej mądrości? Gdzie, z jakich rad korzystać, żeby wiedzieć, że robię to dobrze?
Zawsze, jeżeli zajmujemy się tematem dostępności, nieważne, czy to jest kwestia dostępnych toalet, czy jakichkolwiek innych rozwiązań zapewniających dostępność, warto kontaktować się z osobami, które są potencjalnymi użytkownikami. Czyli najlepiej z organizacjami, które wspierają osoby z niepełnosprawnością. I na przykład, jeżeli projektujemy tabliczki w języku Braille'a dla osób z niepełnosprawnością wzroku, skontaktujmy się z organizacją, która korzysta z tych rozwiązań i która na przykład pomoże nam na etapie projektu dopracować szczegóły takiego rozwiązania. Jeżeli przygotowujemy platformę, podnośniki dla osób korzystających z wózka, skontaktujmy się z analogiczną, odpowiednią organizacją. To jest zawsze najlepsze rozwiązanie, żeby zapytać osób, które będą wykorzystywać dane rozwiązanie, a nie we własnym zakresie zastanawiać się i w dobrej wierze wymyślać coś, co będzie niepraktyczne i nie będzie spełniało potrzeb.
Czyli na przykład organizacje pacjenckie. Tych NGO-sów mamy całe bogactwo. Proszę Państwa, a my w Więcej Serca, Mniej Barier za chwilę. Wracamy do tworzenia niepotrzebnych barier w języku i do tego, jak opowiadać o niepełnosprawności, tak by pozostawiać sobie miejsce na merytoryczną dyskusję.
Więcej Serca i Mniej Barier.
W audycji wracamy jeszcze na moment do tematu toalet w Światowym Dniu Toalety, o toalecie dostępnej. Pani Agnieszka napisała do nas: bardzo ważna sprawa, mam epilepsję i potrzebuję skorzystać z toalety w obecności opiekuna, zwykle mojego męża. Potrzeba miejsca dla osób różnej płci. Oczy wpatrzone, co się dzieje, są bardzo niekomfortowe. To także jest problem, z którym spotykają się osoby z niepełnosprawnością.
Kwestia osoby opiekuna, osoby towarzyszącej, osoby asystującej, która musi towarzyszyć danej osobie w toalecie, jest bardzo powszechna. To jest oczywiście kwestia padaczki, epilepsji, ale także wielu innych chorób i niepełnosprawności. Nie ma możliwości innej, aby dwie osoby skorzystały weszły w tym samym czasie do innej toalety. Dlatego to, że taka osoba spotyka się w tym momencie z brakiem zrozumienia, jest kolejnym dowodem na to, że nie możemy tych toalet zamykać, nie możemy kazać tym osobom tłumaczyć, dlaczego korzystają we dwoje z toalety.
Wy oprócz tego, że dzisiaj reprezentujecie Fundację Stwardnienie Rozsiane Info, to pani Moniko od niedawna prowadzi też inną fundację, która nieco szerzej reprezentuje potrzeby wszystkich osób z niewidocznymi, szczególnie niepełnosprawnościami, czyli na przykład z epilepsją, pani Agnieszko. I to jest Fundacja Wzmacniamy.
Fundacja Wzmacniamy powstała na bazie moich doświadczeń z Fundacją Stwardnienie Rozsiane Info i na bazie projektu Niewidzialni. Liczba historii, które usłyszałam przez ostatnie lata, osób z różnymi niepełnosprawnościami, z różnymi chorobami, i która pokazuje, jak szeroki jest spektrum problemów, jak wiele braku zrozumienia, jak wiele braków systemowych jest doświadczeniem tych osób, postanowiłam to, co udało nam się już wypracować przez ostatnie lata, przełożyć na działania dla szerszej grupy osób. Dlatego mamy w planach między innymi organizację konferencji dla osób z chorobami przewlekłymi, na których te osoby będą mogły poszerzyć swoją wiedzę zarówno o tym, o życiu z chorobą, o tym, jak odnaleźć się po diagnozie, jak odnaleźć się na rynku pracy po diagnozie, jak szukać wsparcia i jak być aktywnym w swoim procesie leczenia, co jest bardzo istotne.
No tak, żeby się temu leczeniu nie poddawać, ale faktycznie w tym leczeniu uczestniczyć, szukać dla siebie rozwiązań i tak dalej. Wy od początku wskazywaliście drogę akurat pacjentom z stwardnieniem rozsianym. To jest bardzo specyficzna grupa na tle pacjentów z niepełnosprawnościami, bo z jednej strony oczywiście stwardnienie rozsiane to jest choroba u tysiącu twarzy, ale z drugiej strony zazwyczaj tę diagnozę słyszą osoby młode, aktywne, bardzo często kobiety, podobno psychologicznie bardziej skłonne do tego, aby szukać dla siebie drogi w tym procesie leczenia. Oprócz tego jesteście także autorami na przykład poradnika Poznaj SM.
Poznań SM to seria naszych poradników, które wydajemy w tym roku. Dwa są już dostępne dla czytelników, dwa będą jeszcze w tym roku wydane. Są to poradniki na temat funkcji poznawczych w stwardnieniu rozsianym. Bardzo ważna publikacja, ponieważ zaburzenia funkcji poznawczych są bardzo częstym problemem, doświadczeniem osób ze stwardnieniem rozsianym, które niejednokrotnie wpływa na aktywności chociażby zawodowe. Dlatego warto zapoznać się z tymi poradnikami i dowiedzieć się, czym są funkcje poznawcze, czym są zaburzenia funkcji poznawczych i jak można, co można zrobić, aby wspierać swoje funkcje poznawcze, zarówno jeżeli chodzi o kwestie ćwiczeń stricte umysłowych, nazwijmy tak, ale na przykład także fizycznych, co będzie przedmiotem naszego czwartego poradnika z tej serii.
Bo gimnastyka mózgu też istnieje i też można sobie tę plastyczność mózgu budować. Ale wracając do publikacji, które tworzycie, to teraz jeszcze przed przerwą, tak krótko, stworzyliście poradniki. Dwa. Jeden bardzo ogólny, a drugi dla nas, dla dziennikarzy, żebyśmy wiedzieli, jak mówić o niepełnosprawnościach. I na początek, może żeby wzniecić nieco tę dyskusję przed przerwą, dlaczego osoba z niepełnosprawnością, a nie po prostu niepełnosprawny?
Dlatego, że powiedzenie niepełnosprawny stawia na pierwszym miejscu właśnie niepełnosprawność. Czyli to, że osoba z niepełnosprawnością ma jakiś, przepraszam za taki kolokwializm, absolutnie tego nie używam, ale na uproszczenie naszej rozmowy powiem defekt, ograniczenie. Czyli coś, co w mniemaniu otoczenia tej osoby powoduje, że ona jest właśnie osobą, która potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia, a często niestety też osoby z niepełnosprawnością są oceniane jako pewien ciężar dla otoczenia, że na przykład one się gorzej sprawdzają w pracy, wymagają więcej wsparcia. I
osoby, którym trzeba współczuć.
Którym trzeba współczuć, które są permanentnie cierpiące, permanentnie dotknięte jakimś dramatem życiowym. Tak nie jest. Osoby z niepełnosprawnością bardzo sygnalizują, żeby właśnie nie stereotypizować ich jako ofiary życia, jako ofiary swojej sytuacji. Dlatego mówimy osoba z niepełnosprawnością, bo wtedy sygnalizujemy, że niepełnosprawność nie jest całą tożsamością człowieka.
Że tam, gdzie w jednym momencie ta niepełnosprawność jest i w jednym momencie jest się tą osobą z niepełnosprawnością, to w innych aspektach życia, no cóż, można po prostu wymiatać. Co państwo myślą na ten temat? Czy państwu przeszkadza, albo uważacie to za nowomowę? Pytam celowo, dlatego że ja całkiem niedawno miałam taką rozmowę. Czekamy na państwa SMS-y. 603-06-06-06. Do rozmowy wracamy już za chwilę.
Więcej serca i mniej barier.
Teraz o barierach w języku będzie i o otwieraniu tego języka. Na to, aby pokazywać możliwości, a nie zamykać tam, gdzie mogą pojawić się właśnie te bariery. Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info stworzyła cykl, bo to już dwa poradniki, a właściwie niesłowniki, tak to się nazywa. Dlaczego niesłownik?
Poradniki, o których mowa, rzeczywiście powstały dwa. Jeden jest materiałem dla wszystkich zainteresowanych, gdzie wskazujemy, ja to nazywam słowa dobre i słowa złe, czyli określenia, które czasem już archaicznie wyszły z obiegu, które kiedyś były używane nawet w medycznie, jak na przykład inwalida, natomiast w tym momencie powszechnym, już coraz bardziej powszechnym mniemaniu są traktowane jako obelżywe, jako niewłaściwe do oceny, do opisu niepełnosprawności osób z niepełnosprawnością. I to jest pierwszy poradnik, a drugi poradnik jest materiałem skierowanym do dziennikarzy, do przedstawicieli mediów, gdyż jak wiadomo media kształtują język i oczywiście trochę niezręcznie jest mi w studiu radiowym krytykować dziennikarzy.
Zaraz każę wyłączyć
mikrofon. Natomiast jest prawdą na przykład to, co widzimy też w przekazach medialnych, że widzimy też pewien problem o takich kalkach językowych, które się często w przekazach medialnych używa, na przykład przykuty do wózka inwalidzkiego, że po wypadku jest przykuty do wózka inwalidzkiego.
I że pomimo swojej niepełnosprawności.
Albo pomimo swojej niepełnosprawności nie poddaje się i jest wzorem do naśladowania. I tego typu właśnie opisy konkretnych sytuacji wraz z poradami, w jaki sposób zastąpić te utarte, ale niewłaściwie utarte określenia, zaprezentowaliśmy i oferujemy dziennikarzom w ramach e-booka, w ramach projektu Niesłownik, ale oczywiście nie jest to całość naszego projektu, bo ten projekt jest znacznie szerszy.
To teraz jeszcze raz powiedzmy, dlaczego nie powinniśmy my, dziennikarze, formułować test pod tytułem zmagający się z niepełnosprawnością?
Zmagający się z niepełnosprawnością, walczący z niepełnosprawnością, czy cierpiący na jakąś chorobę, są takimi stwierdzeniami, które zakładają, narzucają naszą retorykę, że ta osoba, która doświadcza na przykład niepełnosprawności, zawsze cierpi, zawsze z czymś walczy i generalnie jej życie jest pasmem udręk. A tak nie jest. Osoby z niepełnosprawnością są szczęśliwe, odnoszą sukces, mają trudności jak każda osoba bez niepełnosprawności. Więc zdecydowanie lepiej powiedzieć osoba z niepełnosprawnością, nie skupiając się, nie dając akcentu właśnie na tę niepełnosprawność.
Przy czym bardzo, na jedną rzecz bardzo wyraźnie zwracamy uwagę. My nie próbujemy nikogo zmieniać na siłę. Ponieważ jeżeli ktoś, kto ma jakąś chorobę, jakąś niepełnosprawność, ma o sobie sam mówi, że cierpi, jest osobą cierpiącą, walczącą, mierzącą się, dotkniętą i tak dalej. Albo mówi, że jest niepełnosprawny, a nie osobą z niepełnosprawnością.
To nie odbieramy mu tego prawa.
Oczywiście, nie odbieramy prawa i nie poprawiamy go na siłę. Nie, pan nie jest niepełnosprawny, pan jest osobą z niepełnosprawnością, bo teraz tak się powinno mówić. Natomiast my sygnalizujemy sytuacje, w których zwracamy się do kogoś, albo na przykład, nie wiem, formułujemy komunikat, obsługujemy social media w swoich zakładach pracy i zwracamy się albo do kogoś, co do którego nie wiemy i nie możemy zdobyć tej, w danym momencie tej wiedzy, jak on chce być definiowany, albo formułujemy komunikat do jakiejś szerszej grupy. Jeżeli mamy taką sytuację, że naszymi odbiorcami jest szersza grupa, gdzie jedna osoba woli tak, druga tak, a trzecia jeszcze inaczej, wtedy używamy tych słów jak najbardziej neutralnych, tych jak najbardziej współczesnych.
Tutaj warto wrócić do tego stwierdzenia, które już padło. Przykuty do wózka. W ramach projektu Niesłownik zrealizowaliśmy kilkadziesiąt rozmów także z osobami z niepełnosprawnościami, osobami korzystającymi z wózka. Podkreślały one wielokrotnie, że wózek to jest narzędzie, które daje im niezależność, daje większą swobodę, daje możliwość samostanowienia. Nie jest to coś, do czego są przykute. To jest rodzaj możliwości. Pamiętajmy o tym i chociażby dlatego z szacunku do tych osób i doświadczeń, unikajmy tego typu sformułowań.
To teraz przypomnijmy, gdzie niesłowniki można znaleźć.
Zapraszamy na naszą stronę www.nieslownik.pl. Tam są dostępne materiały, o których wspominaliśmy, te e-booki, poradniki. Natomiast oprócz tego, tam jest dostępnych w tym momencie kilkadziesiąt rozmów z ekspertami z różnych dziedzin. To są zarówno specjaliści, którzy zawodowo zajmują się szeroko pojętą niepełnosprawnością, to są psychologowie, socjologowie, pedagodzy, językoznawcy, ale również osoby z niepełnosprawnościami. Oczywiście mamy bardzo interesującą rozmowę z Janem Melą na przykład, jak również osoby, które są znane z tak zwanych pierwszych stron gazet, ale oprócz tego, że są znane ze swojej działalności na przykład
Artur Barciś,
kulturalnej, na przykład Artur Barciś, na przykład Jakub Sienkiewicz, Kuba Sienkiewicz z Retyczny Gitar, czy Olga Bończyk, osoby, które oprócz tego, że są na przykład aktorami, muzykami, zajmują się też wspieraniem osób z niepełnosprawnościami na różne sposoby i właśnie też o tym, w jaki sposób warto, a w jaki sposób już nie powinno się mówić, opowiedziały nam w ramach tego projektu.
No, Jakub Sienkiewicz to także pamiętajmy, lekarz neurolog, więc tym bardziej jego wypowiedź będzie cenna. Proszę Państwa, tutaj widzę w SMS-ach, że nie rozumiem, dlaczego hasło niepełnosprawny miałoby mnie obrażać. Nie musi Pana obrażać. Może Pan sam o sobie tak powiedzieć. Ale jeżeli ktoś woli, aby w tej rozmowie wychodził na pierwszy plan, wychodziła ona, on jako osoba, to przede wszystkim tę możliwość powinniśmy podkreślać. I w tym języku otwartym chyba właśnie o to chodzi najbardziej. A moimi Państwa gośćmi przez ostatnią godzinę byli Monika Łada, prezes Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info, a także od niedawna Fundacji Wzmacniamy.
Dziękuję bardzo.
Oraz Paweł Rydzyński z Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info.
Dziękuję bardzo.
Tatiana Slowi, ja bardzo dziękuję ze swojej strony.
Więcej serca i mniej barier.